Gdy od dłuższego czasu tkwisz w niechcianej samotności, to mogą przychodzić Ci do głowy różne myśli. Na przykład takie, że to Pan Jezus chce, abyś była sama. Jak rozpoznać powołanie do bezżenności? O tym w dzisiejszym podcaście. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Gdy jesteś osobą wierzącą i Twoja niechciana samotność się przedłuża, to możesz się zastanawiać, może moim powołaniem nie jest małżeństwo, a samotność? Sama zadawałam sobie tego typu pytania i wiem, ile niepokoju mogą one wywołać. Z jednej strony marzysz o małżeństwie, a z drugiej no nic nie wychodzi. Czujesz się zagubiona i już sama nie wiesz, co robić. Zaczynasz podejrzewać, że Pan Bóg nie pozwala Ci nikogo spotkać, bo chce Twojej samotności. I takie myślenie może napawać lękiem, złością, bezradnością, a nawet budzić rozpacz. Nie czuję się ekspertem w tym temacie, dlatego postanowiłam porozmawiać z Ingą Pozorską, która rozeznała, że ma powołanie do bezżenności. Inga od prawie 30 lat związana jest z Odnową w Duchu Świętym w Łodzi. Jest też kierownikiem zespołu ewangelizacyjnego Mocni w Duchu. To ja powiedz, jak rozeznałaś swoje powołanie do bezżenności?
Jak miałam 22 lata, to poczułam, że jest taki dobry moment na odpowiedzenie sobie na ważne pytanie. Czy ja mam być zainteresowana zainteresowaniem mężczyzn wobec mnie, czy mam nie być zainteresowana? Bo gdzieś w głębi serca przeczuwałam, jakby Bóg mnie wołał. Tak bym to nazwała. Wcale to wołanie nie było dla mnie wygodne, ponieważ ja pochodzę z dobrej rodziny, takiej mama, tata, brat i ja, to taki dom, do którego zawsze chciało się wracać i nadal to jest taki dom. Więc w sposób naturalny myślałam o tym, że będę miała też taką fajną rodzinę. No i nagle się okazuje, że gdzieś tam w sercu takie myśli absolutnie niewygodne dla mnie, jakby Bóg mnie wołał dla siebie. No i trochę to odpychałam od siebie, ale myślę, że taki dar ważny do rozeznania powołania to jest uczciwość. Mhm. Uczciwość wobec tego, co ja słyszę, uczciwość wobec tego, co ja rozumiem, co odczuwam. No i musiałam w uczciwości powiedzieć, że ja trochę słyszę to wołanie. I podzieliłam się tym z jezuitą, nieżyjącym już ojcem Józefem Kozłowskim, wspaniałym człowiekiem, z którym ustaliliśmy, że będę się modlić o rozeznanie powołania jednym zdaniem codziennie. Boże, chcę wypełnić Twoją wolę. I tak się zaczęła moja droga rozeznawania. Jedno zdanie dziennie.
A powiedz mi, bo powiedziałeś, że to wołanie, to co słyszałaś, ten głos, to był dla Ciebie niewygodny. Ale czy to znaczy, że on Cię napawał takim przerażeniem, lękiem? Czy były tam też takie emocje takiego ogromnego, właśnie przestrachu, chyba to najlepsze słowo?
Nie, myślę, że nie przypominam sobie lęku ani przerażenia, raczej przypominam sobie, że był dla mnie niewygodny, uwierał mnie, był jakiś taki nowy, zaskakujący i jakby nie czułam się przygotowana w ogóle na takie wołanie. Zaraz, ja? To raczej było takie zaskoczenie z niechęcią, tak bym powiedziała, z mojej strony.
Okej, okay. I z tego, co powiedziałaś, to miałeś też powodzenie u mężczyzn, więc to nie było tak, że jak jesteś powołana do bezżynności, to mężczyźni się tobą nie interesują.
Tak w moim życiu nie było.
A powiedz, a miałeś sobie pragnienie małżeństwa, rodziny, czy to było bardziej takie wyobrażenie, że tak mieli rodzice, to ja też bym tak chciała? Czy czułaś w sercu takie ogromne pragnienie?
Czułam takie pragnienie. Mam wrażenie, że ono było bardzo naturalne, że ono jest jakby wpisane w serce kobiety. Tak to przeżywałam. Jakoś nie zgłębiałam go. Nazwałabym chyba najbardziej dobrze opisujący wyraz, to jest, że było to naturalne we mnie.
Mhm. Jasne, i to wołanie też było w pewnym sensie naturalne, tylko niewygodne. Tak można
No
powiedzieć?
ono, no właśnie ono nie do końca było naturalne, dlatego że tak jakby wchodziło trochę klinem
Okej, rozumiem.
w tę moją naturalną potrzebę posiadania rodziny i tworzenia jej. Kiedyś słyszałam taką fajną konferencję jednego z jezuitów, że drogą naturalną człowieka jest małżeństwo, a to wezwanie do bezżenności czy do kapłaństwa to jest takie, no właśnie, trochę klin. Trochę Bóg zaprasza, a może byś spróbowała jak ja? Ja generalnie w ogóle usłyszałam to zaproszenie w pierwszej mierze nie jako właśnie konsekrowana świecka, czyli oblubienica Chrystusa, takie rozumienie, taki wyraz w ogóle był mi obcy. Natomiast usłyszałam to zaproszenie, bądź jak ja na ziemi, ze względu na Królestwo Boże. Jezus oddał się cały. I ja takie zrozumiałam zaproszenie, że mam go naśladować w tym.
Jasne. A jak są dziewczyny, którym nie wychodzi, nie wychodzą relacje z mężczyznami, jakoś to życie miłosne się nie układa i one się zastanawiają, czy Pan Bóg powołuje mnie do bezżywności, do samotności, czy to jest Jego pomysł, czy to jest Jego wola. Często tym myślom towarzyszy właśnie jakiś niepokój, lęk, rozpacz. To jakbyś im dała wskazówkę czy wskazówki właśnie rozeznawania tego powołania do bezżenności? Jak to zrobić? Czy rzeczywiście to jest powołanie od Pana Boga, czy moje lęki, bo mi nie wychodzi?
Pierwsze pytanie, które bym zadała, to czy ty chcesz wypełniać wolę Bożą, czy swoją? To jest dla mnie pierwsze pytanie. I ono było we mnie, ono mnie poprowadziło tak naprawdę, że ja miałam w sobie ponad moją wolę pragnienie woli Bożej. Nie wiem skąd mi się to wzięło, nie mam pojęcia, jakiś dar. Bo to w życiu 15-letniej dziewczyny, a potem tam 21-letniej czy 22, no to nie jest jakieś wypracowane. Ja sobie nie przypominam, żebym ja nad tym pracowała. To zostało jakby mi dane, więc mi się wydaje to pytanie kluczowe, bo jeśli chcę wypełnić Jego wolę, no to właśnie mogę zacząć Go o to prosić. I ja mam w sobie taką wiarę, że Bóg poprowadzi. On wie, zna każdą z nas i wie, jak poprowadzić. Natomiast to, co mówisz o lękach, o niepokojach, to jest dla mnie zły znak w rozeznawaniu. W rozeznawaniu, no nie można się kierować lękiem. No bo to wszystko będzie zbudowane na fundamencie dziurawym, absolutnie, i to się kiedyś zawali. Więc rozeznawanie powołania powinno być budowane na prawdzie o mnie, na tym, czego ja, żeby umieć tak wypowiedzieć naprawdę, czego ja chcę. I też no, wydaje mi się, że na prawdzie o tym, kim jest Bóg, że On naprawdę jest pierwszym, który chce mojego szczęścia. On chce więcej mojego szczęścia niż ja, więc takie myśli czasami, że Bóg, o matko, może mnie powoła, to straszne i mnie unieszczęśliwi, no to z gruntu jest w ogóle nieprawdziwe. To nie ten Bóg w ogóle, to jakiś, że tak powiem, Bożek wymyślony, ale Bóg nasz, jeden w Trójcy, no to jest ten, który jest pierwszym fanem naszego szczęścia, więc On nigdy nie powołuje do czegoś, co ma sprawić, że będziemy po prostu ledwo wlekli nogę za nogą na tej ziemi i utyskiwali całe życie, że mnie powołał. No to no nie, nie znam takiego Boga.
Też mi się to kojarzy, bo ja długo byłam singielką i też pojawiały mi się myśli, że może już zawsze będę sama. I może nie mam nic do zakonu, ale zupełnie tego nigdy nie czułam. Ja nie czułam takiego powołania. Nie czułam takiej, nie miałam takich myśli w sobie. To właśnie przychodziło bardziej, skoro mi nie wychodzi, to może złą drogą idę, ale czułam takie negatywne emocje z tym, właśnie bardzo trudne. Jak się zakochałam, to i tak szczęśliwie w końcu przepracowałam różne moje schematy i poznałam mojego męża, to pojawiły mi się pozytywne emocje, ale też pojawiła się taka obawa, czy może lęk, ale nie taki przejmujący, dominujący, czy się uda, czy wszystko będzie dobrze, no bo to była pewna niewiadoma. Wchodzenie w związek małżeński jest zawsze niewiadomą. Zresztą tak jak wybieranie każdego powołania. Natomiast właśnie u mnie dominowały uczucia radości, miłości, takiej ufności. Ten niepokój był, ale to było gdzieś takie tło. Czy podobnie było u Ciebie, jak szłaś tą drogą rozeznawania, że dominowały takie właśnie pozytywne emocje, czy takie emocje, które Cię budowały?
Ja w ogóle od momentu, kiedy rozpoznałam na rekolekcjach, to było akurat ignacjańskich u mnie, że Bóg mnie woła, żebym poszła go naśladowała, to temu samemu momentowi towarzyszył ogromny pokój, ogromna radość i wręcz pewność, że to jest to. To jest dokładnie to, co ma stanowić moje życie. Natomiast potem od tego momentu do samej konsekracji minęło 9 lat, dlatego że ja byłam razem z jeszcze jedną dziewczyną pierwszymi w naszej archidiecezji, więc tak w cudzysłowie naprawdę razem z księdzem arcybiskupem wyrąbywaliśmy las po prostu. Co to w ogóle znaczy? To był rok 94, co ja rozeznałam, no i potem szłam tą drogą pierwszych ślubów prywatnych i tak dalej, długa, długa bardzo droga. I w trakcie tych 9 lat to mam wrażenie, że przeszłam przez wszystkie kryzysy świata i bardzo się z tego cieszę. Ale one nie były związane moim zdaniem z tym, że to Bóg mnie tak chciał prowadzić, tylko z moimi niewiernościami, z moimi słabościami, z moimi jakimiś włażeniem w krzaki, tak mówiąc opisowo, że w ogóle no nie tędy, nie tędy droga. Ale teraz z perspektywy czasu się bardzo cieszę z tego. I po konsekracji wieczystej, którą miałam w 2006 roku, nie miałam nigdy wątpliwości, że to jest moja droga. Nigdy. Więc cieszę się, że u mnie to tak trochę burzliwie też przeszło. To ten czas przygotowania, naprawdę wszystkie wątpliwości świata przeszłam. Ale dominowało w tych wątpliwościach to pragnienie wypełnienia woli Bożej. I tak jak powiedziałam przed chwilą, jestem przekonana i głęboko wierzę, że Bóg każdą z nas poprowadzi tą drogą, która jest najlepsza, jeśli mu na to pozwolimy. Nawet jeśli tak będzie, nawet jeśli pozwoli, tak jak ja szłam przez po prostu góry, doliny, ale doszłam w końcu.
Też mam takie doświadczenie, że szłam przez góry, doliny, przez różne trudności, które musiałam przewalczyć, żeby móc wejść w związek małżeński. Właśnie, że też te lęki odnośnie czego on ode mnie chce i gdzie mnie, czy mnie powoła, właśnie ten taki fałszywy obraz Boga, też musiał gdzieś odejść, ale też musiałam psychologicznie, na tym poziomie psychologicznym przepracować różne rzeczy, żeby otworzyć się na związek, taki zdrowy, dobry i trwały związek. No dobra,
ja sobie myślę, że czasem w tym poszukiwaniu naszego miejsca na ziemi, to tak sobie wyobrażamy, że właśnie no nie będzie tych gór, tych ciemnych dolin. No, tak obrazowo, jak z Tobą rozmawiam, to przychodzi mi obraz takiej pięknej łąki usianej kwiatami. Ja bardzo lubię łąki, ale jeśli całe życie miałoby być na tej łące, to by mnie zemdliło już chyba od tego wszystkiego. Więc jakby ja bym zachęciła wszystkie kobiety, dziewczyny, nie bójcie się tego, że Bóg przez Alpy Was poprowadzi, przez mokradła, przez różne cuda na kiju, przez trochę ciemności, bo no to tak jak... No mamy zimę, przemarzniemy na dworze, ale potem jakie to jest cudowne się napić ciepłej herbaty, wejść do domu, ucieszyć, że mam gdzie mieszkać. Więc każde trudy, nie bójmy się trudów, naprawdę, Bóg nas przeprowadzi przez nie.
Tak, i dla mnie też trudy pomagają nam dorastać, bo to właśnie jak mówisz o tej łące, cały czas siedzieć na tej łące z kwiatkami, no to też dla mnie z kolei to jest taki obraz, zawsze zostanę dzieckiem, dziewczynką, tylko słodką, zbierającą sobie bukieciki i żyjącą beztrosko, ale to jest tak naprawdę nudne po pewnym czasie dla nas. I też to przejście przez góry, mokradła, o których mówiłaś, trochę ubrudzenie się, że później trzeba się umyć, bo się czy przechodzenie przez gąszcze i później jakoś tak dochodzenie do siebie, no to potrzebujemy tego, żeby wzrosnąć. I też ta radość, że nam się udało, jest super. Też jak, tak. Nie wiem, jak tutaj odnośnie Twoich kryzysów, ja może podzielę się swoim, odniesiesz się, czy było podobnie u Ciebie, że te kryzysy, które przeżywałam też jako singielka, tych takich nieudanych relacji, to widzę, jak były mi potrzebne, żeby wzrosnąć też. Nawet miałam dwie takie dłuższe relacje, które skończyły się okropnie, okropnie się po nich czułam, a jednocześnie zobaczyłam, że były uzdrawiające w pewnym sensie, że pozwoliły mi wyjść wyżej, jakoś przekroczyć siebie. Tylko właśnie musimy mieć też tą gotowość zmierzenia się z tym kryzysem. Czy tak u Ciebie też było z kryzysami, że one pomagały Ci gdzieś wyżej wejść?
Tak, każdy kryzys, mam wrażenie, im dłużej żyję, że każdy kryzys czy trudność w wierze, jeszcze tutaj bym nie pomijała aspektu obecności Boga, w wierze, jeśli się zwracam do Niego w tym kryzysie, w prawdzie, tak jak to przeżywam, czasem, że mam dosyć, czasem, że to On zawsze umocni. Ja jestem z takiej rodziny, gdzie mój tato zmarł bardzo szybko dla nas dzieci. Mój brat miał lat 13, ja 15 i tato odszedł, zmarł na raka. I moja mama często mówi taką rzecz, że ona się bardzo bała, czy ona nas wychowa sama. I właśnie a propos kryzysu kobiety, ona mówi, że tyle, co ona się wyryczała w poduszkę i Bogu powiedziała, że niesprawiedliwe, tacy źli żyją, a ten był taki dobry, dlaczego go i mu tam wszystko powiedziała, co by chciała. I mówi, że zawsze rano wstawała silniejsza. Po prostu Bóg nie zostawi, to nie ma takiej opcji. No. Że co tam mu naprawdę nawrzucała czasem, tak jak w szczerości serca, że nie da rady po prostu. No. Zrobiłeś mnie w konia, miało być pięknie, a jest ciężko. I rano wstawałam z uśmiechem. I ona to zaświadczy temu. Ja lubię to świadectwo mojej mamy, bo ono pokazuje właśnie kobietę samą, postawioną w jakimś trudzie i Boga, który nie zostawi. Naprawdę nie zostawi, więc. Ja zachęcam wszystkie też panie, kobiety, dziewczyny, które przeżywają jakieś trudności, mów Bogu. To jest siła, która poda ci rękę i dalej pójdziesz. Także nie ma możliwości, żeby zostawił. Ja bym może chciała zachęcić wszystkie dziewczyny, wszystkie kobiety, żebyście zaufały sobie, temu, co czujecie, czego pragniecie. Nazywajcie to po imieniu, nie udawajcie nigdy przed samą sobą, dlatego że Bóg i tak zna całą prawdę o nas, więc rozmawiajcie z Nim w szczerości, w pragnieniach, nie kombinujcie, nie owijajcie wełny w bawełnę, mówcie jak jest, rozmawiajcie z Bogiem szczerze i Bóg na pewno poprowadzi, nie zostawi.
Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt@kierunekmałżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.